Cześć! Z tej strony Jakub Kamiński. Cieszę się, że tutaj jesteś. Zachęcam Cię, abyś otworzył swoje serce i pozwolił Duchowi Świętemu działać. Wierzę, że to przesłanie przyniesie nowe rzeczy do Twojego życia.
Dzieje apostolskie 2, 41 do 47. Ci więc, którzy przyjęli słowo Jego, czyli się nawrócili, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około 3000 dusz. I teraz wielu ludzi czyta sobie ten fragment, robi jakiś niepotrzebny metr akapitu i myśli, że dalszy werset to jest jakaś oddzielna historia. Ale kontynuacją jest werset kolejny, który mówi: i oni, ci, którzy pozyskani zostali, trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne. Sprzedawali posiadłości i mienie i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca, chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Zobaczmy drugie miejsce w słowie. Ewangelia świętego Mateusza, 4, werset od 18 do 22. A Jezus, idąc wzdłuż wybrzeża Morza Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona zwanego Piotrem i Andrzeja, brata jego, którzy zarzucali sieć w morze, byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: pójdźcie za mną, a zrobię was rybakami ludzi. A oni natychmiast porzucili sieci i poszli za nim. I odszedłszy stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata jego, którzy wraz z ojcem swoim Zebedeuszem naprawiali w łodzi swoje sieci i powołał ich. A oni zaraz opuścili łódź oraz ojca swego i poszli za nim. I trzeci werset na dziś, najkrótszy. Ewangelia Mateusza 28:19. Wszyscy znamy na pamięć te słowa. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I teraz chciałbym odnieść się do tego, do tych trzech wersetów i pokazać pewną zasadę. Pewną zasadę, która jest wielką tajemnicą, o którym to temacie mówiłem w Słupsku. Temat tego, że ten model, który zadziałał u nich, tu są jasne instruktaże. Jezus dał instruktaż, Jezus pokazał w praktyce, Jezus im powiedział, jak mają to robić. On nie tylko im to powiedział, on im pokazał. I my dzisiaj, 2000 lat temu, robimy to samo, tylko tak bez plus minus 80%. Ale oczekujemy tych samych rezultatów. I chcę powiedzieć, czym jest te przysłowiowe, zaokrąglone przeze mnie 80%, które odcięliśmy i zajmujemy się tylko częścią historii, którą Jezus nam pokazał. Widzicie, chciałbym wypowiedzieć zdanie, które wyjaśnię i rozwinę. Zbawienie narodu, zmiana w kraju, nawrócenia nie będą osiągnięte przez event, przez wydarzenie. I teraz, kiedy ja mam na myśli event, wydarzenie, to nie chodzi mi tylko o jedną konferencję. Chodzi mi o jedne głoszenie Ewangelii komuś. My dzisiaj w XXI wieku, chrześcijanie, przerobiliśmy to wszystko, co pokazał nam Jezus, skompresowaliśmy to do jednej rzeczy. Te wszystkie tematy o uczniostwie skompresowaliśmy do tego, żeby powiedzieć komuś o Jezusie, żeby świadomy, nieświadomy pomodlił się z nami modlitwą grzesznika, nie do końca wyjaśniając, o co w ogóle chodzi, a później instalujemy go do kościoła i mówimy, że to jest uczeń Jezusa. Nie, to nie jest uczeń Jezusa. To, że pomodliłeś się i przyszedłeś do kościoła, to wcale nie oznacza, że jesteś uczniem Jezusa. Teraz chciałbym uderzyć w jeszcze jedne fałszywe przekonania. Powiedz mi, gdzie jest w Biblii napisane o chrześcijanach? Słowo chrześcijanin, chrześcijanin. Wiecie, jakie są słowa w Biblii opisane na tych, którzy szli za Jezusem? Uczeń Jezusa. Uczeń Jezusa. My dzisiaj też to skompresowaliśmy. Bo my ucznia Jezusa skompresowaliśmy do kogoś, kto wierzy, że Jezus żył. A więc dzisiaj pytasz człowieka i mówisz, jesteś wierzący? Wiecie, co kryje się za tym pytaniem? Co kryje się za pytaniem, które dzisiaj Kościół w XXI wieku wydaje? Czy jesteś wierzący? Co to pytanie w ogóle znaczy? Jakie ono ma podparcie biblijne i co chcemy tym pytaniem uzyskać? Powinniśmy dopytać siebie sami, chcąc w ogóle uzyskać jakąś odpowiedź od rozmówcy, wierzącym w co? Albo w kogo? No, wierzącym w Jezusa. Ale to poczekaj, to jeżeli pytasz mnie, czy ja jestem wierzący w Jezusa, to pytasz mnie, czy ja wierzę, że On istniał? Bo muzułmanie wierzą. I nawet On jest dla nich ważny. I są zapiski historyczne, które są najbardziej prawdomówne ze wszystkich zapisków historycznych w historii ludzkości, że był taki człowiek jak Jezus. Więc pytanie Kościoła dzisiaj, czy wierzysz w Jezusa, jest bezsensowne, bo naukowcy wierzą, którzy nie wierzą w Boga, że Jezus był. Więc widzicie tą dziurę? Wpadamy do dziury i myślimy, że w tej dziurze rozmawiamy o tym całym krajobrazie. Jesteśmy w dziurze. Więc czy wierzysz w Jezusa? Okej. Więc wierzę, że On żył, wierzę, że istniał. I nawet czytałem wiele rzeczy, że rzeczywiście poświadczone jest faktami, że był ukrzyżowany. No dobra, a przejdźmy teraz do wersji tej chrześcijańsko-kościelnej. A więc my już wiemy, co się kryje za tym pytaniem. A więc pierwszy etap tego pytania już dla tych zaawansowanych, więc wiemy, że za tym pytaniem kryje się, czy jesteś nowonarodzony. Więc kiedy pytasz, czy wierzysz w Jezusa, to my mamy na myśli, czy jesteś nowonarodzony. I wtedy my, ludzie w kościele, jak to, patrzcie jaka pułapka, jak my to interpretujemy? A poczekaj. Pytasz mnie, czy kiedyś pomodliłem się modlitwą grzesznika? Tak, to było. Jakiś facet mnie dopadł na ulicy. Mi akurat autobus uciekł, więc miałem 8 minut. Docisnął mnie mocno, mówił z przekonaniem. Pomodliłem się. No dobra, to poczekaj, bo jeszcze Marka 16:16, więc uwierzyłeś. A czy ochrzczony byłeś? Tak, chrzcili mnie. A, no to jesteś wierzący. Nie, jeżeli rozmawiamy o pełni tego, co to znaczy w świetle Słowa Bożego. W świetle Słowa Bożego Jezus ani razu nie wprowadza tematu wierzyć we mnie, że ja istnieję. On nie powiedział im, ej, przekonajcie cały świat, jak ja już odejdę do nieba, że ja byłem. Nie. On w ogóle czegoś takiego nie wprowadził. To my se zremiksowaliśmy tą wersję. On powiedział, uczyńcie ich uczniami. On nigdy nie powiedział, głoście i kropka. On powiedział, głosząc, czyńcie uczniami. Celem nigdy nie było powiedzieć komuś o Jezusie. Celem było pozyskać uczniów. I zaczął ten model sam Jezus Chrystus. On rozpoczął od tego, że poszedł i powołał swoich uczniów. On rozpoczął nie od głoszenia, on rozpoczął od uczniostwa, w którym to głoszenie jest zawarte. Głoszenie ma doprowadzić do uczniostwa. Wracam do zdania sprzed 5 minut. Ewangelizowanie nie opiera się o wystrzelenie komuś teologii o krzyżu i powiedzenia modlitwy. Nawrócenie oznacza nowe życie i życie na nowych zasadach prezentowanych przez rabbiego, przez nauczyciela. Więc my wszyscy, kiedy mówimy o tym, że jesteśmy chrześcijanami, to mam nadzieję, że odnosimy się do tego, że jesteśmy uczniami Jezusa. Chrześcijanin, jeśli rozumiemy, że chodzi ci o ucznia Jezusa, to wtedy jesteśmy na zgodzie, mamy zgodę biblijną. Nie chodzi o zgodę ze mną, chodzi o zgodę ze Słowem Bożym. Wiecie, widzieliście kiedyś na samochodach rybkę z tyłu? Założę się, że większość z was, którzy tą rybkę widzieliście, Wiecie, że ktoś daje sygnał, że jest wierzący, ale nie wiecie, dlaczego ta rybka i co ona oznacza. I wiecie, i taka moda weszła, że rybką się oznaczamy, że jesteśmy wierzący. Ale wiecie co? Wiecie od czego to się wzięło, ta rybka? Ta rybka wzięła się od tego, że w tych czasach pierwszego kościoła, kiedy ci, którzy zaczynali, stawali się uczniami Jezusa, byli prześladowani na śmierć i ryzykowali życiem, będąc uczniem Jezusa, więc aby dać sygnał innym uczniom Jezusa, którzy szukali innych uczniów Jezusa, malowali sobie na przykład w domku, na ścianie, przed wejściem, rybę. Żeby to był tajny znak tego, że tu my też jesteśmy uczniami Jezusa. My też ryzykujemy życiem. Możesz się u nas schować. I dzisiaj ludzie na masty rybę robią, nie do końca wierząc albo rozumiejąc, do czego to idzie. Jeżeli wiesz i masz rybę, to spoko. Ale ja nie atakuję ryby na masce. Tylko chodzi o to, że 2000 lat później my mamy takie, wiecie, liturgiczne klimaty, które nie do końca wiemy, co oznaczają. I mówimy, ja jestem wierzący, zobacz, patrz, co mam pod bluzką. Wyciąga pół kilo srebra, zobacz, krzyż mam. Na masce mam rybę, a w domu mam Pismo Święte. Czyli prowadzisz księgarnię chrześcijańską. To nie oznacza, że jesteś uczniem Jezusa. I widzicie, mamy dzisiaj w kościele, w Polsce, na świecie kilka osób tak zwanych nakręconych i większość, która przychodzi posłuchać. Ale takiego rozwiązania nigdy Jezus nie dał. Nigdy nie dał takiego przyzwolenia na taki model. Więc ludzie dzisiaj sobie przychodzą i mówią, o, patrz, jaki kościół nagrzany, tam jest taka grupa nagrzanych. Ja lubię tak być z nimi, bo oni są nakręceni, ale ja na spokojnie, oni to lecą, ale ja na spokojnie. Pokaż mi, gdzie Jezus daje przyzwolenie na takie dwie grupy. Powiem ci więcej. Mało tego, że nie daje, to jedzie ostro z takim modelem. I w objawieniu świętego Jana jest napisane tak. Lepiej, żebyś był albo gorący, albo zimny, bo jeżeli jesteś letni, to ja cię wypluję z moich ust. Auć. Ajajaj. Wiesz, ja tak na spokojnie podchodzę do chrześcijaństwa. Poczekaj. A co to w ogóle te twoje chrześcijaństwo jest? Może to jest jakaś filozofia wymalowana przez ludzi XXI wieku, którzy szukają followów na YouTubie. Ale co Słowo Boże mówi o uczniostwie? Więc Jezus wprowadza terminologię uczniów dla nas w Słowie Bożym. Ta terminologia była już tam wcześniej. On jest rabbi, nauczycielem, który wybiera sobie uczniów. On ich powołuje i on ich uczy. I później na podstawie tego samego słowa i zrozumienia tego samego procesu, uczniostwa, które z nimi zrobił przez 3 lata, kiedy do nich powiedział w Ewangelii Mateusza 28:19, idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, on powiedział do nich tak, to co ja wam przez 3 lata dałem i pokazałem, wy macie zrobić z innymi. A my zrobiliśmy z tego słowa kompresję do powiedzenia komuś Ewangelii i powtórzenia modlitwy grzesznika. To nie jest uczniostwo, które zaprezentował Jezus. Jezus zaprezentował zupełnie coś innego. I dlatego dzisiaj nie oglądamy rzeczy, które tam były, bo robimy inaczej. Uczniostwo jest dzisiaj czymś innym. Kiedy dzisiaj mówisz do ludzi uczniostwo, wiecie, co widzą w swojej głowie? Mentora. I mówią, pastorze, ja chciałbym mieć mentora. Ale wyjaśnijmy słowo mentor, tak jak my to rozumiemy. Nie jakąś definicję z Wikipedii, z Gogli, ale mentor. Kto to jest mentor? Umawiasz się z kimś na set czasowy, proszę bardzo, siadasz po drugiej stronie stolika i on cię uczy. Trochę jak szkoła, trochę jak klasa. Jezus nie zaprezentował takiego modelu uczniostwa i nie chodzi o ławkę i nie chodzi o mówcę, który przemawia, bo Jezus też przemawiał. Dzisiaj wielu się wkurza i robi sobie żarty z kościoła, bo mówi, Jezusa nie widziałem, żeby stał z mikrofonem i mówił do ludzi w ławce. Bo kiedyś nie było mikrofonu i kiedyś spotykali się w terenie, ale Jezus jak stanął na górze, to się zgromadziła taka konferencja, której w Polsce nie możemy zrobić od dawna. I przemawiał do 5000 ludzi, 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. Więc były te zgromadzenia. Jezus się z nimi spotykał i ich nauczał. Mówił do nich. Nie irytujmy się układem krzesła. Spróbujmy osiągnąć tą filozofię, którą Jezus przekazał. A więc jego podejściem było, hej, ja z was zrobię uczniów, wtedy tylko wy, będąc uczniami, zrobicie innych uczniami. A więc uwaga, Jezus umarł za kogo? Za wszystkich. Jego celem jest, aby jak wielu się nawróciło? Wszyscy. Mówi, nie, za 30% Polaków umrę 70 do piekła. Nie. Bóg tak umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał. Świat umiłował, nie część świata, nie część populacji. Świat umiłował. Tak umiłował świat. Dlatego ta historia o wybranych, o tam 144 tysiącach, to są bajki. Świat umiłował, aby każdy, kto w Niego wierzy, każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Więc Jezus, oddając swoje życie za świat, jest Jego planem i marzeniem, jak i Boga Ojca i Ducha Świętego, który bierze udział w tym procesie, jest co? Aby wszyscy zostali zbawieni. Więc kiedy Jezus rozpoczyna te wielkie dzieło zbawienia świata, posłuchajcie tego, to jest klucz. Wierzę, że dla wielu będzie to objawieniem. Kiedy rozpoczyna to, to uwierz mi, że rozpoczyna to dokładnie w ślad wizji, jaką ma. Widzisz, jeżeli naszym celem jest spotykać się na zawodziu od za plus minus 2 miesiące, to my nie będziemy remontować teraz budynku, nie wiem, w Markach. Bo to nie te miejsce, nie ta wizja, nie tam czas i środki zostały uwolnione. Mamy zawodzie, tam jest nasze miejsce skupienia, tam inwestujemy. Kiedy Jezus wiedział, myślicie, że Jezus nie wiedział, że na 3,5 roku ich ma? Wiedział. Więc On wykorzystał każdą chwilę i przekazał im wszystko, co miało być przekazane. A więc On konkretnie im malował model, którym mamy się posłużyć my, jeśli chcemy osiągnąć rezultaty, za które On umarł. Powtórzę jeszcze raz. Jeżeli my chcemy osiągnąć te same rezultaty, które On zamierzył, że my osiągniemy, On dał nam drogę do tego, jak to zrobić. Jeżeli chcemy zrobić inną drogą to, co On wykazał nam za model, to nam się nie uda, bo to nie my decydujemy o zasadach, a On. I On za narzędzie rozpylenia Ewangelii po świecie i uczniostwa, które przemieni świat, jest głównym narzędziem, uwaga, uczniostwo. Uczniostwo. Jakie uczniostwo? Takie, jakie Jezus zrobił ze swoimi uczniami. A więc przeczytaliśmy przed chwilą, że Jezus stanął, spojrzał i mówi, pójdź za mną, a uczynię cię rybakiem ludzi. Jest napisane, co? Odpalmy ten werset. Natychmiast pozostawili, zeszli z roboty i poszli. Prawda? A co później? Później kolejnych dwóch złapał, powołał ich, a oni zaraz opuścili łódź ojca i poszli za nim. A więc on ich zgromadził. Zgromadził ich i co z nimi robił? Uczył ich. W jaki sposób? Mówiąc do nich słowo, ucząc ich modlić się, ucząc ich życia, różnych zasad. Uwaga! Nie raz na tydzień, ale będąc z nimi i pokazując im styl życia. On ich wziął, oni za nim poszli i on ich uczył życia. On ich uczył zasad. On im mówił, jak z podatkami, on im mówił, jak z małżeństwem, on im mówił, jak z dziećmi, on im mówił, jak z pracą. On im mówił, jak z modlitwą. On im mówił, jak z jedzeniem. On ich wyuczył od A do Z życia. On ich nauczył życia. Dlaczego? Bo ten świat ma swoje wartości i uczy nas życia. Dlatego, kiedy stajesz się uczniem Jezusa, twoje życie musi doznać rewolucji. Ale teraz, jeżeli głosimy rozwodnioną Ewangelię i rozwodnione chrześcijaństwo, to przychodzi człowiek do kościoła i mówi... A dlaczego ja nie mogę spać z dziewczyną przed ślubem? Wszyscy tak robią. Widzisz, ale my nie jesteśmy wszyscy, my jesteśmy od Jezusa. I naszym punktem odniesienia i zasad jest nauka Jezusa. A dlaczego ja nie mogę słuchać filistyńskiej, niechrześcijańskiej muzyki, która nakręca na ćpanie, seks i ćpanie. Aha, jeszcze bym zapomniał. I na seks. Dlaczego nie możemy tego słuchać? Takie fajne bity ma. Spokojnie, z moją żoną szykujemy kazanie na ten temat. Już od dłuższego czasu. I wyjaśnimy, dlaczego będziesz totalnie zakręcony, jeżeli będziesz słuchać filistyńskiej muzyki. Nie chodzi o legalizm, nie chodzi o pajacowanie, nie chodzi za udawanie chrześcijanina na siłę. Chodzi o to, żeby poznać, co za tym tajnikiem się kryje. Moje dzieci w wieku 3-6, nie rozumiejąc słów danej pieśni, są w stanie rozpoznać, która jest chrześcijańska, która nie, bo czują ducha. Mój syn po 20-30 sekundach pyta, dlaczego leci niechrześcijańska piosenka. Kiedy jeszcze się nawet słowa nie zaczynają. Bo jest wychowany w atmosferze ducha. I czuje, że w duchu jest inaczej. Więc są zasady, które funkcjonują, które daje nam świat. I musisz zrozumieć, że dla nas, dla chrześcijan, punktem odniesienia nie jest, co ci się wydaje, ale zasady Jezusa. To jest punktem odniesienia. Jego słowo, Jego prawda. Więc kiedy On, wiecie, zakładam, że niektórzy już w Now Church planują się nie pojawić po tym kazaniu, bo u Jezusa też tak było. Twarda to mowa, chłopie, któż tego słuchać może? Ale ja mam zaprzysiężenie przed Bogiem. Nie jestem powołany do tego, żeby was podniecać co niedzielę, ale jestem powołany do tego, żeby mówić, jak jest i zawalczyć o to, jak jest napisane. A nie, żeby głaskać. Wiecie, jest wiele kościołów, w których masz spa co niedzielę. Pogłaszczą, buziaczka dadzą. Wyjdziesz przekonany, że żyjesz świetnie, nawet nie wiedząc, nikt nie dowie się, czym żyjesz, dowiesz się, że żyjesz świetnie. Jest wiele miejsc, możesz czuć się wolny, ale zachęcam cię, chciej więcej. Chciej więcej, chciej prawdy, bo tylko prawda wyzwoli i prawdziwie wolnymi będziemy. Amen? Więc teraz zobaczcie, chciałem wam coś pokazać, nasz niezawodny grafik Wojtek pomógł mi. Chciałem pokazać pierwszą grafikę, która mówi, jest pierwsza, nie ta, druga, szybko, jest. Patrzcie, chcę to wyjaśnić, jeżeli ktoś teraz słucha tego zwyciętego kazania, to musi posłuchać przez kolejne kilka minut na YouTubie, żeby nie zawiesić się na tej grafice, bo będzie niedobrze. Więc kiedy Biblia mówi o czynieniu uczniami, kiedy Jezus powiedział do swoich uczniów w Mateusza 28:19, czyńcie uczniami. Kiedy Jezus odnosi się do uczniostwa, kiedy Jezus odnosi się do ucznia, kiedy Biblia mówi o uczniu, uczniostwie, tam jest użyte greckie słowo, właśnie te, które widzicie, matheteuo. I te słowo odnosi się, celowo zrobiłem to graficznie, żeby to wyjaśnić, nie odnosi się do słuchania, odnosi się do robienia. Już wyjaśniam. Kiedy Jezus prezentuje model uczniostwa, model ten nie skupia się na wysłuchaniu i wyjściu, ale opiera się na tym, że zaczynasz działać w końcowym etapie. Dlatego mówię, że nie możemy poprzestać na tej jednej grafice. Musimy to sobie wyjaśnić. Więc trzymajmy tą grafikę cały czas i to słowo oznacza podążanie. To jest, słuchajcie, to jest coś niesamowitego. To słowo oznacza podążanie za przykładem, bycie jak przykład. I oczywiście, że kiedy mowa jest o uczniostwie Jezusa, to mowa jest o tym, żeby być jak Jezus i robić, co robił Jezus. Więc ten model, który wprowadzony jest, ta tajemnica, która kryje się za tym słowem, uczniostwo i model ucznia, który wprowadził Jezus, to jest model, który brzmi tak. Idziesz za mną, słuchasz mnie, robisz to, co ja i później innych uczysz robić tego samego. Nigdy matheteuo nie kończy się na słuchaniu. Ono w sobie, w pierwszym odcinku ma słowo, które wchodzi i które wykonuje pracę i które uwalnia. Ale dąży do tego, że ty uczysz się nowego życia i nowego życia uczysz innych. To jest rewolucja dla XXI wieku Kościoła w Polsce. Ja nie wiem, jakim cudem gdzieś to zostało zgubione. Wiecie, ja zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy z was mogą mi nawet ufać teraz. Bo to trochę brzmi, jakbym powiedział, że my jednak nie żyjemy na Ziemi, my żyjemy jednak na Marsie. I takie na zasadzie, kurczę, a może jednak? Mam takie wrażenie, że niektórzy z was na zasadzie, what? Nie, no co ty mówisz? Ja całe życie byłem uczony, że trzeba chodzić do kościoła. Tak, w tym jest kościół. Tak, w tym jest głoszenie Ewangelii na przystanku. Tak, w tym jest Now School. Tak, w tym jest jakieś kazanie na YouTubie. Ale to wszystko to są środki, narzędzia dążące do tego, że w tobie dokonuje się przemiana. Posłuchaj teraz. I ta przemiana w tobie generuje, że ci ufają, jak to się nazywa? Jesteś godny zaufania. Więc ludzie widzą w tobie zmianę i mówią, ty, przecież to kurczę zadziałało. W przypadku tego człowieka to rzeczywiście działa. Oni widzieli Pawła, tak zwanego Szawła, widzieli, jaki był Szaweł. Szaweł zderzył się z Jezusem, Jezus go wprowadził na nową drogę, wszedł między uczniów i później, kiedy ludzie zobaczyli tego samego człowieka, okazało się, że to już nie jest Szaweł, to jest Paweł. Ta sama twarz, ale inny człowiek. I teraz Szaweł zamienia się w Pawła, a więc stary człowiek przemija, nowy jest i teraz ten nowy idzie i prezentuje ten model życia dla innych. Widzisz, Ewangelia nie polega na tym, że to jest informacja, ideologia, filozofia, teologia, którą wkładasz sobie, wgrywasz do głowy i mówisz tak, ty, fajne to jest, może też kogoś tym zarażę. To nie jest zarażanie ideologią, to jest życie. To jest różnica pomiędzy każdą inną religią. Buddyzmem, muzułmaninami, islamem jest różnica, że tam nie ma zmiany. Żadna religia nie skupia się na zmianie. Każda religia mówi bądź dobry, ale nie skupia się na zmianie. Ale życie z Bogiem w prawdziwym uczniostwie skupia się na zmianie. I wtedy w tej zmianie nowy ja mówię wtedy dopiero to, co powiedział apostoł Paweł. Apostoł Paweł dla ludzi religijnych wypowiedział słowa, na które inni rozdzierali szaty. Powiedział tak, tak jak ja naśladuję Chrystusa, wy tak mnie naśladujcie. I oni mówią, co za egoista, co za człowiek, skupia się na sobie, pokazuje siebie za wzór. Nie pokazuj siebie, pokaż Jezusa. Pytanie, czy dzisiaj my możemy światu pokazać Kościół? Czy jak świat zacznie podążać za Kościołem, to się w ogóle coś zmieni? Apostoł Paweł mówi, naśladuj mnie, tak jak ja naśladuję Chrystusa. Jeżeli pójdziesz za mną, pójdziesz w ślady Chrystusa. Widzisz, było tylko 12, którzy stali w pierwszej linii z Jezusem. I oni wytoczyli pewną drogę. Jezus wytoczył drogę, 12 poszło. Oni przetarli pewien szlak. I teraz ci uczniowie mieli swoich uczniów. Oni mówią, chodźcie z nami, chodźcie z nami. Patrzcie, wróćmy do fragmentu z Dziejów Apostolskich 2, od 41 do 47. Zobaczcie, co tam jest napisane. Pozyskanych zostało. Pozyskanych zostało. Oni przyjmowali. Pomnożenie następowało. Oni byli pozyskani. Pozyskanych zostało. Pozyskanych? Czemu nie nawróconych? Bo oni nie uciekli w próżnię. Oni zostali pozyskani do szeregów królestwa i trwali w nauce apostolskiej. To jest ta zmiana. Widzisz, my dzisiaj chcemy 41 dotknąć. Tylko. XXI wiek, dzisiaj się zmienia. Tak, Panie, więcej ludzi, halleluja, No i co z tym więcej? Co my z nimi zrobimy? Zrobimy z nich martwych wyznawców wierzących, że Chrystus kiedyś był? A więc co chcemy? Jak chcemy to zrobić? Więc wróćmy proszę do grafiki naszej, która była. Więc widzimy tutaj wyraźnie pewien model myślenia, który musi ulec zmianie. Życie z Jezusem nie polega na słuchaniu kazań. Życie chrześcijańskie polega na tym, aby stawać się jak Jezus. I nie jest to dodatek. I teraz... Ale jestem podjarany, szczerze. Jestem tak podekscytowany. Jestem tak podpalony, że gdybym mógł to wyrazić, to bym skakał na te rusztowanie, zrobiłbym salto i wylądował na nosie. Posłuchajcie tego. Posłuchajcie tego. Więc na początku on ich zgromadza, uczy, wyposaża, ale te słowa, w których wypowiedział czyńcie uczniami, wypowiedział pod koniec swojej 3,5-letniej posługi. A więc to nie jest początek, to jest koniec jego czasu wyposażania. Oznacza to, że oni już wiedzą, o co chodzi. I kiedy on im 3 lata wcześniej mówi, hej, panowie i panie, nauczę was matheteuo, to po 3 latach oni już na pamięć wiedzieli, co to znaczy i on do nich powiedział po 3 latach w Mateusza 28:19, ej, jedno hasło mam dla was, co macie zrobić, jak ja odejdę. Matheteuo. Matheteuo nie oznaczało odsłuchajmy kazania, które głosił Pan Jezus. Matheteuo oznacza teraz my w mocy ducha to samo, co on zrobił z nami, my zrobimy z nimi. A więc to nie kończy się na tobie. To w ciebie wchodzi, aby z ciebie wyszło na innych. Uczniostwo nigdy nie polega na tym, że ty się tuningujesz. Ty się wyposażasz po to, aby wyposażyć innych. Jesteś pozyskany, aby pozyskać. Uczysz się, aby uczyć. Jesteś prowadzony, aby prowadzić. To zawsze jest duchowy metabolizm. To zawsze jest ten sport, który nie opiera się na tylko tutorialu na YouTubie, jak robić pompki, ale robisz pompki. To jest tylko słuchanie o tym, jak zewangelizować świat. Ewangelizujesz świat. Ale kiedy ewangelizujesz, to nie stajesz i w próżni. Może się Filistynek któryś nawróci, co? Tylko prowadzisz ich do uczniostwa.
Modlę się, aby to przesłanie zaprowadziło cię do zwycięskiego życia z Jezusem. Zajrzyj na moje media społecznościowe, gdzie możesz dowiedzieć się więcej o służbie Nations on Fire lub wesprzeć nas finansowo. Pozostajmy w kontakcie.